Lekcja piąta. 31 lipca. Pójdźcie do mnie. Sobota, po południu. 24 lipca. Tekst pamięciowy. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Ewangelia Mateusza 11:28. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. W tych słowach Jezus daje nam wspaniałą obietnicę. Każdy z nas czasami czuje się przytłoczony, i to nie samą pracą, choć i tak się zdarza, ale trudem i ciężarem, jakie niesie ze sobą życie. Jezus mówi nam, że wie, przez co przechodzimy, oraz może nam pomóc, jeśli tylko Mu pozwolimy. Poleciwszy nam nieść Jego jarzmo, Jezus mówi, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Ewangelia Mateusza 11:30. Mówiąc to innymi słowy, On radzi nam, pozbądź się jarzm i ciężarów, które niesiesz, oddaj mi, a weź moje jarzmo, bo jest łatwe do noszenia. Jak możemy doświadczyć odpoczynku, o którym mówi Jezus? W końcu żyjemy w świecie, w którym po grzechu Pan powiedział Adamowi, w pocie oblicza Twego będziesz jadł chleb. Pierwsza Księga Mojżeszowa 3:19. Tak więc wiemy, co znaczy pracować i dźwigać ciężary, które mogą się wydawać nie do zniesienia, gdy jesteśmy zdani wyłącznie na własne siły. Niedziela, 25 lipca. A ja wam dam ukojenie, Ewangelia Mateusza 11:28. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 11:20-21, pamiętając o tym, co powiedział Jezus, pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Biblia Gdańska. W jakim kontekście wypowiedział te słowa? W jaki sposób Jezus daje nam odpoczynek? Ewangelia Mateusza 11:20-28. Wtedy zaczął grozić miastom, w których dokonało się najwięcej jego cudów, że nie pokutowały. Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsaido, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które u was się stały, dawno by w Worze i Popiele pokutowały. Ale powiadam wam, lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu aniżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz? Aż do piekła zostaniesz strącony, bo gdyby się w Sodomie dokonały te cuda, które się stały u ciebie, stałaby jeszcze po dzień dzisiejszy. Ale powiadam wam, lżej będzie ziemi sodomskiej w dniu sądu aniżeli tobie. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł, wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się tobie upodobało. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Podobnie jak to jest z większością naszych wypowiedzi, także Jezus wypowiadał się w określonych sytuacjach i określonym kontekście. Aby go zrozumieć, musimy poznać kontekst danej jego wypowiedzi. Dzięki temu unikniemy błędów w wyjaśnianiu jego słów. 11 rozdział Ewangelii Mateusza to punkt zwrotny w tej nowotestamentowej księdze. Słowa Jezusa potępiające ważne galilejskie miasta to jedne z najsurowszych jego wypowiedzi jak dotąd w tej Ewangelii. Jezus nikogo nie obdarza szczególnymi względami, dotyka wprost bolesnego miejsca, nie boi się przebywać ze złymi ludźmi. Zobacz Ewangelia Mateusza 9:9-13. I odchodząc stamtąd, ujrzał Jezus człowieka, siedzącego przy cle, imieniem Mateusz, i rzekł do niego, pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. A gdy Jezus siedział w domu za stołem, wielu celników i grzeszników przyszło, i przysiedli się do Jezusa i uczniów Jego. Co widząc faryzeusze, mówili do uczniów Jego, dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? A gdy Jezus to usłyszał, rzekł, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Idźcie i nauczcie się, co to znaczy, miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Jego stwierdzenie, iż może odpuszczać grzechy, wywołuje oburzenie przywódców religijnych, Zobacz Ewangelia Mateusza 9, 1-8. I wstąpiwszy do łodzi, przeprawił się na drugi brzeg i przybył do swego miasta i oto przynieśli mu sparaliżowanego, leżącego na łożu. A gdy Jezus ujrzał wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego, ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje. A oto niektórzy z uczonych w piśmie pomyśleli sobie, ten bluźni. Ale Jezus przejrzawszy ich myśli, rzekł, dlaczego myślicie źle w sercach swoich? Cóż bowiem jest łatwiej, czy rzec, odpuszczone są grzechy twoje, czy rzec, wstań i chodź. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. Wstał tedy i odszedł do domu swego. A gdy to ujrzały tłumy, przelękły się i uwielbiły Boga, który dał ludziom taką moc. Rzeczywiście, Jezus wypowiadał surowe słowa potępienia, porównując współczesnych sobie ludzi do mieszkańców Sodomy chodzących wówczas, podobnie jak i dzisiaj, za wzorzec nikczemności, ale powiadam wam, lżej będzie ziemi sodomskiej w dniu sądu aniżeli tobie. Ewangelia Mateusza 11, 24. Napięcie więc narasta, ale wtedy Jezus zmienia ton i oferuje prawdziwy odpoczynek. Może to uczynić, gdyż wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec. Ewangelia Mateusza 11, 27. Zdolność Jezusa do udzielania odpoczynku jest oparta na Jego boskości i Jego jedności z Ojcem. Zanim będziemy mogli uwolnić się od naszych ciężarów, musimy zrozumieć, że nie jesteśmy w stanie dźwigać ich samodzielnie. Większość z nas nie przyjdzie do Jezusa, póki nie uświadomi sobie swojego rzeczywistego stanu. Zaproszenie Jezusa jest ukierunkowane na nasze potrzeby. Jego oświadczenie zawarte w Ewangelii Mateusza 11, 28 rozpoczyna się od nakazu, pójdźcie. To nie propozycja z kilkoma możliwościami do wyboru, ale jego warunek znalezienia odpoczynku. To znaczy, że mamy powierzyć mu panowanie nad nami. W czasach, w których możemy wygodnie kontrolować wiele obszarów naszego życia przy pomocy smartfonu, przyjście do Jezusa nie jest naturalnym odruchem. Dla większości ludzi poddanie się Jezusowi jest najtrudniejszym etapem chrześcijańskiego życia. Lubimy mówić, i słusznie, o tym wszystkim, czego Bóg dokonuje dla nas w Chrystusie, oraz o tym, że nie jesteśmy w stanie sami się zbawić. To wszystko prawda. Ale ostatecznie i tak musimy podjąć świadomą decyzję przyjścia do Jezusa, a to oznacza poddanie się Jemu. W tej sytuacji dochodzi do tego, że wolna wola staje na czele i w centrum życia chrześcijanina. Jakie ciężary dźwigasz? Jak możesz się nauczyć przekazywać je Jezusowi i doświadczać odpoczynku, który On oferuje? I to za wielką cenę, którą za to zapłacił. Poniedziałek 26 lipca. Weźcie na siebie moje jarzmo. Ewangelia Mateusza 11, 29. Dlaczego Jezus wzywa nas, byśmy wzięli Jego jarzmo zaraz po tym, jak zaprosił nas do oddania Mu naszych ciężarów i znalezienia prawdziwego odpoczynku? Przeczytaj Ewangelia Mateusza 11, 29-30. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Po pierwszym nakazie pójdźcie w Ewangelia Mateusza 11, 28, następują dwa kolejne w Ewangelia Mateusza 11, 29. Nakazy, weźcie oraz uczcie się, kierują uwagę słuchaczy i czytelnika na Jezusa. Mamy wziąć Jego jarzmo i uczyć się od Niego. Bliska więź istniejąca między Ojcem i Synem, wskazana już wcześniej w Ewangelia Mateusza 11, 25-27, jest mocną ilustracją wyjaśniającą przenośnie dotyczącą jarzma, a użytą w tych wersetach. Ojciec i Syn działają jednomyślnie dla zbawienia ludzkości. Choć jarzmo jest symbolem uległości, zobacz 27 rozdział Księgi Jeremiasza. To jednak jest także przenośnią wskazującą jedność celu. Poddajemy się Jego jarzmu i przyjmujemy zadania, które On nam wyznacza dla dobra naszych bliźnich. To nie my nosimy Jego jarzmo, ale dzielimy je z Nim, gdyż Jego jarzmo jest miłe, a Jego brzemię, lekkie. Drugi nakaz, uczcie się ode mnie. Ewangelia Mateusza 11, 29 jest powtórzeniem powyższej myśli. W Grece czasownik przetłumaczony jako uczyć się wiąże się ściśle z rzeczownikiem uczeń. Gdy uczymy się od Jezusa, jesteśmy prawdziwie Jego uczniami. Posłuszeństwo i zaangażowanie są charakterystycznymi cechami uczniostwa. Na czym polega różnica między byciem obciążonym? Zobacz Ewangelia Mateusza 11, 28. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. A przyjęciem jarzma Jezusa, zobacz Ewangelia Mateusza 11, 29. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. W judaizmie jarzmo było często stosowaną przenośnią dotyczącą prawa. W Dzieje Apostolskie 15:10 przenośnia ta jest użyta konkretnie do przepisu o obrzezaniu. W list do Galatów 5:1 Paweł porównuje wolność w Jezusie z jarzmem niewoli, co jest nawiązaniem do prawa rozumianego jako domniemany środek zbawczy. Być w jarzmie z Jezusem znaczy być posłusznym i zaangażowanym w podążaniu za Nim oraz w uczestniczeniu w Jego misji. Choć nie możemy nic dodać do zbawienia uzyskanego dla nas przez Jezusa na krzyżu, to jednak możemy się stać Jego przedstawicielami i głosić dobrą nowinę naszym bliźnim. Interpretacja prawa przedstawiona przez Jezusa w kazaniu na górze, zobacz 5:6-7 rozdział Ewangelii Mateusza, jest jeszcze bardziej zdecydowana niż ta, której dokonywali faryzeusze. Potrzebna jest więc operacja naszego serca i przemiana naszych motywów działania, a wtedy Jego jarzmo stanie się miłe, a brzemię lekkie. Jakże wspaniała jest to obietnica. Odpocznienie duszom waszym, Ewangelia Mateusza 11, 29 Biblia Gdańska. Jak doświadczyłeś tego odpoczynku, ukojenia? Jaki on jest? Skupiając uwagę na Jezusie i na tym, co On nam oferuje, jak możemy zacząć poznawać ten odpoczynek? Wtorek 27 lipca. Jestem cichy i pokornego serca. Ewangelia Mateusza 11, 29 W naszych czasach łagodność, delikatność i cichość nie są należycie doceniane. Ludzie wyśmiewają pokorę. Media społecznościowe uczą nas zwracać uwagę na głośnych, hałaśliwych, dziwacznych, szalonych i bezczelnych ludzi. Większość norm tego świata jest zdecydowanym przeciwieństwem tego, co Bóg uważa za ważne i cenne. Poznanie prawdy zależy nie tyle od siły intelektu, ile od czystości intencji oraz prostoty gorliwej i uległej wiary. Aniołowie Boży przybliżają się do tych, którzy w pokorze serca szukają Bożego prowadzenia. Duch Święty został im dany, aby otworzyć przed nimi bogatą skarbnicę prawdy. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 5:5, pierwszy list Piotra 3:4, Księga Izajasza 57:15. Jak zdefiniowałbyś łagodność, potulność i pokorę na podstawie tych wersetów? Ewangelia Mateusza 5:5. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Pierwszy list Piotra 3:4. Lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Księga Izajasza 57:15. Bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty, króluje na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. W drugi list do Koryntian 10:1 Paweł wskazuje na cichość i łagodność Chrystusową. Cichość, łagodność oraz pokora nie są cechami mięczaków, ludzi, którzy nie są w stanie trzymać się swojej racji. Sam Jezus nie dążył do konfliktów, a nierzadko wręcz ich unikał w imię wypełnienia swojej misji. Jednak gdy był zmuszony przeciwstawić się niesprawiedliwości, czynił to odważnie. Mimo to nawet w takich sytuacjach przejawiał łagodność. Na przykład jego skarga przeciwko mieszkańcom Jerozolimy nie została wypowiedziana w ostrych słowach, ale z bólem w sercu i ze łzami wylanymi nad tragiczną przyszłością miasta. Zobacz Ewangelia Łukasza 19:41-44. A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, mówiąc, gdybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi. lecz teraz zakryty to jest przed oczyma Twymi. Gdyż przyjdą na Ciebie dni, że Twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół Ciebie i otoczą, i ścisną Cię zewsząd. I zrównają Cię z ziemią i dzieci Twoje w murach Twoich wytępią, i nie pozostawią z Ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. W Nowym Testamencie Jezus jest często przedstawiany jako drugi Mojżesz. Zbawiciel, wstąpiwszy na górę, wykładał zasady swojego królestwa, zobacz Ewangelia Mateusza 5:1. Tedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Dostarczył licznemu zgromadzeniu pokarmów 4 Księga Mojżeszowa 12:3. Mojżesz został określony jako człowiek skromny, co zostało powtórzone niemal echem w Ewangelia Mateusza 11:29. Ludzie będący świadkami nakarmienia 5000 zgromadzonych rzekli zdumieni, ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Ewangelia Jana 6:14, nawiązując w ten sposób do 5 Księga Mojżeszowa 18:15 i roli Mojżesza jako proroka. Pokora i łagodność Jezusa znacznie przewyższały te cechy występujące u Mojżesza. Jezus jest naszym Bogiem i Zbawicielem. Mojżesz zaoferował swoje życie w zamian za ratunek dla swojego ludu. Zobacz 2 Księga Mojżeszowa 32:32. Teraz, racz odpuścić ich grzech, lecz jeżeli nie, to wymasz mnie ze swojej księgi, którą napisałeś. Ale jego śmierć nie zdałaby się na nic, gdyż Mojżesz był jedynie człowiekiem, a ponadto sam potrzebował Zbawiciela, który weźmie na siebie te grzechy i zapłaci za nie. Choć dużo możemy się nauczyć z doświadczeń Mojżesza, to jednak zbawienie jest wyłącznie w Chrystusie. Potrzebujemy Zbawiciela, który zajmie nasze miejsce nie tylko jako pośrednik, ale i jako ofiara. Wstawiennictwo jest ważne, ale tylko Bóg, który zawisł na krzyżu, dźwigając nasze grzechy i płacąc karę za nie, może nas zbawić od prawnych skutków przestępstwa prawa Bożego. Dlatego, choć Jezus jest dla nas doskonałym wzorem, nie miałoby to dla nas większego znaczenia, gdyby nie Jego ukrzyżowanie i Jego zmartwychwstanie. Środa 28 lipca. Albowiem jarzmo moje jest miłe. Ewangelia Mateusza 11:30. Użycie przez Jezusa słowa jarzmo w tym fragmencie Ewangelii jest echem jego znaczenia w ówczesnym judaizmie, co znalazło wyraz także w innych fragmentach Nowego Testamentu, które odnoszą się do błędnego pojmowania prawa. Greckie słowo przetłumaczone jako miłe w Ewangelia Mateusza 11:30 może oznaczać także dobre, przyjemne, użyteczne i dobroczynne. Wielu ludzi uważa prawo Boże za ciężkie, trudne do zastosowania, a czasami wręcz niepotrzebne. Jak możemy pomóc innym ludziom w odkrywaniu piękna prawa Bożego oraz pobudzać ich do miłowania prawodawcy? Rodzice zazwyczaj pamiętają te chwile, gdy ich dziecko zrobiło pierwszy samodzielny kroczek. Po pierwszym chwiejnym kroczku następuje drugi ostrożny kroczek, a potem trzeci, ale po chwili dziecko zazwyczaj potyka się i upada. Być może poleją się wtedy łzy, a nawet pojawi się siniak, ale gdy dziecko odkryje swobodę samodzielnego przemieszczania się, będzie próbować dalej. Kilka kroczków, upadek, powstanie, znowu kilka kroczków i kolejny upadek, i tak dalej. Kolejność ta powtórzy się wiele razy, zanim malec nauczy się chodzić pewnie. A jednak mimo kolejnych bolesnych upadków malec wydaje się uśmiechać zwycięsko, mamusiu, tatusiu. Ja chodzę. Chodzenie z Jezusem nie zawsze bywa łatwe, ale zawsze jest dobre i właściwe. Możemy się wielokrotnie potykać, a nawet upadać, ale powinniśmy powstawać i iść dalej u Jego boku. W list do Galatów 5:1 Paweł napisał, Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Co to znaczy? Jak Chrystus nas wyzwolił? Na czym polega różnica między jarzmem, które On nam proponuje, a jarzmem niewoli, przed którym ostrzega nas Paweł? Możemy być pewni, że cokolwiek Paweł miał na myśli, pisząc o jarzmie niewoli, nie odnosił się do posłuszeństwa prawu Bożemu, dekalogowi. Przeciwnie, to właśnie przez posłuszeństwo wiary, połączone z pewnością zbawienia na mocy okrywającej nas sprawiedliwości Chrystusa, możemy przyjąć prawdziwy odpoczynek i wolność. Dlaczego życie w posłuszeństwie prawu Bożemu jest życiem spokojniejszym niż życie w nieposłuszeństwie? Czwartek, 29 lipca. A brzemię moje lekkie. Ewangelia Mateusza 11:30. W słowach zapisanych w Ewangelia Mateusza 11:30 Jezus posłużył się obrazem dźwigania ciężaru, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Mojżesz ucieszył się ze spotkania ze swoim teściem o imieniu Jetro, gdy Izraelici opuścili Egipt i przeszli przez morze. Przeczytaj druga księga Mojżeszowa 18:13-22. Jak wzajemne dźwiganie brzemienia, ciężaru, przejawia się w tej historii. Druga księga Mojżeszowa 18:13-22. Nazajutrz zasiadł Mojżesz, aby sądzić lud. Lud zaś stał przed Mojżeszem od rana do wieczora. A gdy teść Mojżesza zobaczył wszystko, co on czyni dla ludu, rzekł: czemu ty sam czynisz to dla ludu? Dlaczego ty sam musisz tu siedzieć, a cały lud staje przed tobą od rana do wieczora? Wtedy Mojżesz odpowiedział teściowi swemu: ponieważ lud przychodzi do mnie, aby się radzić Boga. Gdy mają jaką sprawę, przychodzą do mnie. A ja jestem rozjemcą między jednym a drugim i oznajmiam przepisy i prawa Boże. Na to rzekł teść Mojżesza do niego: niedobra to rzecz, którą czynisz. Męczysz się zarówno ty, jak i ten lud, który jest z tobą, bo sprawa ta jest za trudna dla ciebie, nie podołasz jej sam. Przeto słuchaj teraz głosu mojego, udzielę ci rady, a niechaj Bóg będzie z tobą. Ty sam stawaj przed Bogiem za lud i ty sam przedkładaj te sprawy Bogu. Wdrażaj ich w przepisy i prawa i wskazuj im drogę, po której mają chodzić, i czyny, które mają spełniać. Ale ty upatrz sobie z całego ludu mężów dzielnych, bogobojnych, mężów godnych zaufania, nieprzekupnych i tych ustanów nad nimi jako przełożonych nad tysiącem albo nad setką, albo nad pięćdziesiątką, albo nad dziesiątką, aby sądzili lud w każdym czasie. Tobie zaś niech przedkładają każdą ważniejszą sprawę, a każdą pomniejszą sprawę niech rozsądzą sami. Tak odciążysz siebie, a oni ponosić będą odpowiedzialność wraz z tobą. W druga księga Mojżeszowa 18:13 czytamy, że Izraelici przychodzili do Mojżesza od świtu do zmierzchu, by rozsądzał sprawy między nimi. Gdy ujrzał to teść Mojżesza, przekonał go, by ustanowił taką organizację sądowniczą, która pozwoli mu skupiać uwagę jedynie na najpoważniejszych sprawach, a drobne sprawy odda w ręce jego pomocników. Czytamy dalej, że Mojżesz usłuchał rady Jetry i wprowadził istotne zmiany usprawniające sądownictwo. Gdy Jezus mówi, że jego brzemię jest lekkie, chce nam przypomnieć, że możemy polegać na nim jako tym, który codziennie dźwiga nasze ciężary. Podobnie jak to było w przypadku Mojżesza, musimy się nauczyć dzielić naszymi ciężarami z innymi ludźmi. Przedstawione przez apostoła Pawła w pierwszej list do Koryntian 12:12-16 przykład ciała Chrystusowego jest dobrą ilustracją tego, jak może wyglądać takie dzielenie się brzemionami ciężarami. Potrzebujemy funkcjonującego ciała, by skutecznie dźwigać brzemiona ciężary. Potrzebujemy nóg, ramion, barków, mięśni i ścięgien, by unieść cokolwiek. Jak wzajemne noszenie brzemion ciężarów pomaga nam wypełniać prawo Chrystusowe. Przeczytaj list do Galatów 6:2. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Najbliższy kontekst tego wersetu może być nieco pomocny. W list do Galatów 6:1 Paweł stwierdził, że jeśli jakiś współwierzący uległ pokusie i upadł, mamy podnieść taką osobę w duchu łagodności, pamiętając o Jezusie, który w Ewangelii Mateusza 11:29 powiedział, że jest łagodny. Noszenie brzemion / ciężarów oznacza podnoszenie kogoś, kto upadł, aby pomóc mu zrozumieć łaskę Bożą. Oznacza także pomaganie innym ludziom w ich trudnościach. Greckie słowa tłumaczone jako ciężar czy brzemię mogą oznaczać bardzo ciężki kamień ładunek. Przypomina nam to, że wszyscy nosimy brzemiona ciężary i potrzebujemy w tym pomocy. Dzielanie się brzemionami ciężarami jest zadaniem danym przez Boga Kościołowi, wymagającym łagodności i współczucia. Kiedy ostatnio ktoś pomógł ci nieść brzemię ciężar, z którym się zmagałeś? Co to dla ciebie znaczyło? Komu dzisiaj możesz pomóc w dźwiganiu jego brzemienia ciężaru? Piątek 30 lipca. Do dalszego studium. Gdy wasza praca wydaje się wam ciężka, gdy narzekacie na trudności i próby, gdy wyznajecie brak siły do odparcia pokus i pokonania zniecierpliwienia i gdy chrześcijańskie życie wydaje się wam zbyt trudne, bądźcie pewni, że nie niesiecie jarzma Chrystusa, ale jarzmo innego mistrza. Istnieje potrzeba nieustannej czujności oraz poważnego i pełnego miłości oddania, lecz przyjdzie to w sposób naturalny, gdy dusza jest prowadzona przez moc Bożą poprzez wiarę. Nie możemy uczynić nic, absolutnie nic, aby polecić siebie boskiej łasce. W ogóle nie możemy ufać sobie lub naszym dobrym uczynkom, lecz gdy jako błądzące i grzeszne istoty przychodzimy do Chrystusa, możemy znaleźć odpoczynek w Jego miłości. Bóg przyjmie każdego, kto przychodzi do Niego, całkowicie ufając zasługom ukrzyżowanego Zbawiciela. Miłość rodzi się w sercu. Może obyć się bez ekstazy uczuć, bo ważne jest trwałe i spokojne zaufanie. Wtedy każdy ciężar jest lekki, ponieważ jarzmo, które Chrystus nakłada, jest lekkie. Obowiązek staje się radością, a ofiara przyjemnością. Ścieżka, która wcześniej wydawała się spowita ciemnością, staje się rozświetlona promieniami Słońca Sprawiedliwości. To można nazwać chodzeniem w światłości, jak i Chrystus pozostaje w światłości. Pytania do dyskusji. 1. Czy pamiętasz tę chwilę w twojej więzi z Jezusem, gdy wreszcie się Mu poddałeś? Opisz to doświadczenie i opowiedz podczas pierwszej części nabożeństwa sobotniego, dlaczego poddałeś się Jezusowi. 2. Podczas pierwszej części nabożeństwa sobotniego przestudiuj ci modlitwę Jezusa zawartą w Ewangelii Mateusza 11:25-27 i omówcie, jak poznajemy łaskę Bożą. Dlaczego Bóg zakrył plan zbawienia, te rzeczy, przed mądrymi i roztropnymi, a objawił go ludziom dziecięco szczerym i prostodusznym? 3. Jak możemy praktycznie pomagać tym, którzy zmagają się ze swoimi brzemionami ciężarami, usiłując przyjść do Jezusa i znaleźć odpoczynek? 4. Zastanów się nad tym, co znaczy być cichym i pokornego serca. Czy nie jest to ujmą dla poczucia własnej wartości? Czy nie powinniśmy dobrze myśleć o sobie, zwłaszcza jeśli w przeszłości w siebie wątpiliśmy? Jak ofiara Chrystusa pomaga nam zrozumieć, co Jezus miał na myśli, mówiąc o cichości i pokorze? Dlaczego cichość i pokora z naszej strony są właściwą reakcją na to, co On uczynił dla nas?